Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Beata Szydło spotkała się z członkami porozumienia rezydentów OZZL. Lekarze ponad tydzień temu rozpoczęli głodówkę, domagając się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Po rozmowach premier zaznaczyła, że złożyła protestującym rezydentom konkretną propozycję powołania wspólnego zespołu do prac nad ich postulatami.
Zgodziliśmy się wszyscy, że to są bardzo istotne, ważne tematy i chcemy nad nimi pracować. Moja oferta polega na tym, że powołujemy wspólny zespół, który będzie zespołem pracującym z udziałem właśnie przedstawicieli środowiska rezydentów, przedstawicieli środowisk innych zawodów medycznych i przedstawicieli rządu. Jest wola ze strony rządu zmiany wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia, ale ja mówię, że ma to być systemowa zmiana dotycząca wszystkich zawodów medycznych.
Premier poinformowała, że zespół będzie miał czas na wypracowanie rozwiązań do 15 grudnia. Filip Płużański z Porozumienia Rezydentów OZZL mówił z kolei po spotkaniu, że rozmowy nie przyniosły oczekiwanych skutków. Lekarze poinformowali też, że wznawiają protest głodowy przerwany w środę rano przed rozmowami z szefową rządu. A jeszcze przed rozmowami z lekarzami rezydentami premier Beata Szydło uczestniczyła w obradach Rady Dialogu Społecznego. W swoim wystąpieniu zapowiedziała m.in. podwyżki dla lekarzy rezydentów w przyszłym roku.
Podjęliśmy decyzję, że w 2018 roku pula na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów i stażystów wzrośnie ponad 40% w porównaniu do wydatków realizowanych przez naszych poprzedników. Na ten cel w 2015 roku przeznaczono 812 milionów złotych, a w przyszłorocznym budżecie będzie to 1 179 milionów złotych. Docelowo z końcem 2021 roku lekarze rezydenci będą zarabiali minimum 5251 zł. Natomiast jeszcze w tym roku z wyrównaniem od lipca 2017 roku, czyli z wyrównaniem od lipca tego roku, będą otrzymywali pieniądze w ramach tej puli właśnie podwyżek.
Premier Beata Szydło zapowiedziała też zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB. Środa była kolejnym dniem prac Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. Na pytania śledczych odpowiadało dwóch świadków.
Jako pierwsza przed komisją stanęła Danuta Misiewicz, była dyrektor Departamentu Finansowego Amber Gold. Zadaniem Misiewicz było, jak zeznał w czerwcu Marcin P., prostowanie ksiąg firmy Jeter. Świadek stwierdziła, że nie podpisywała żadnych faktur, a większością dokumentów zajmował się Marcin P. Misiewicz zeznała, że nie wiedziała nic o wyprowadzaniu pieniędzy z firmy. Następnie na pytania śledczych zaczął odpowiadać Jacek Krzysztofowicz, były dominikanin z Gdańska, bliski znajomy małżeństwa P. Miał on być ich doradcą duchowym. Na pytanie śledczych, dlaczego wspierał P. pomimo licznych doniesień medialnych o wątpliwościach wobec Amber Gold, stwierdził: takie było moje zadanie. Marcin P. przekazywał znaczne kwoty, m.in. 600 i 300 tysięcy złotych na kościół świętego Mikołaja w Gdańsku, gdzie przeorem był Krzysztofowicz. Sprawę komentuje członek komisji, poseł PiS Jarosław Krajewski.
Była to osoba, która miała zgodnie z zebranym przez nas materiałem organizować takie bezpieczne spotkania z panem Marcinem P., które w moim odczuciu, wszystko na to wskazuje, miałyby polegać na tym, żeby spotkać się w takim miejscu, które byłoby bezpieczne przed służbami specjalnymi, przed organami ścigania, co oznaczało również kwestie związane z ukrywaniem złota z Amber Gold, ponieważ jeden ze świadków zeznał, że był świadkiem, kiedy pani Katarzyna P. z panem Marcinem P. rozmawiali na temat tego, że to złoto można byłoby ukryć u pana Jacka.
Jacek Krzysztofowicz przyznał, że dochodziło do spotkań z udziałem Marcina P. na terenie klasztoru dominikanów w Gdańsku. Kolejne przesłuchanie zaplanowano na 24 października. Wtedy po raz kolejny zeznania ma złożyć Marcin P. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Wypłata odszkodowań w gotówce do 20% wartości nieruchomości w chwili nacjonalizacji oraz m.in. zakaz zwrotów w naturze. Na złożenie roszczeń będzie przysługiwał rok. Będą wypłacane w ramach możliwości finansowych państwa. To niektóre z propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości. Wiceszef resortu Patryk Jaki przedstawił projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Resort chce też wprowadzić indemnizację jako zasadę. Ustawa wprowadzi zakaz ustanawiania kuratorów, uniemożliwi zwroty nieruchomości na osoby zmarłe i reaktywowane spółki oraz zwroty kamienic z lokatorami. Kończymy z dekretem Bieruta raz na zawsze. Sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte, zostaną umorzone. Mogą być prowadzone według nowych przepisów, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Tłumaczył też, w jakiej formie udzielane będą odszkodowania.
Do 20% zadośćuczynienia w formie pieniężnej. Można to zamienić na 25% w obligacjach lub na 20% jako możliwość rozliczenia z państwem. Na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać teraz na przykład z możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, albo na przykład będzie kupował jakąś nieruchomość, która pochodzi z jednostki samorządu terytorialnego bądź ze skarbu państwa. Oczywiście, co istotne, wartość nieruchomości będzie liczona na dzień nacjonalizacji i co również bardzo istotne, w rozliczenie będą wliczane ewentualnie hipoteki i inne ewentualne obciążenia tej nieruchomości.
Wiceminister dodał, że brak ustawy reprywatyzacyjnej powodował szereg patologii, problemów społecznych. Polska rocznie traciła miliardy złotych. Ofiarami tego były szczególnie duże miasta, które, jak wskazał, mają problemy z inwestycjami. 17 marca może być Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda poinformował o tym w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom Żegota. W jej trakcie wręczone zostały też państwowe odznaczenia dla Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Chciałbym, abyśmy zawsze pamiętali o tych ludziach i tamtych wydarzeniach, akcentował prezydent. Jak dodał, Polacy powinni też pokazywać prawdę o tym światu.
Dziś w dobie, kiedy tą historię w różny sposób próbuje się kształtować, często fałszując jej rzeczywisty obraz, abyśmy my dzisiaj wyraźnie mówili, kto był zbrodniarzem, a kto był bohaterem, kto wykazał się miłosierdziem, a kto był draniem zasługującym na potępienie. Dlatego chciałbym, żebyśmy co roku, właśnie 17 marca, obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. To wymaga przyjęcia przez polski parlament, przez Sejm i Senat. Dlatego zdecydowałem się przygotować projekt ustawy w tej sprawie, który dosłownie w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach trafi do Sejmu i mam nadzieję, że zostanie tam bez zbędnej zwłoki przyjęty.
Prezydent Andrzej Duda przypomniał też, że blisko 10 lat temu ówczesny prezydent Lech Kaczyński jako pierwszy polski prezydent odznaczył 53 sprawiedliwych wśród narodów świata, a Radę Pomocy Żydom utworzono w Warszawie 4 grudnia 1942 roku przy delegaturze rządu Rzeczypospolitej na kraj. Żegota powstała w wyniku przekształcenia Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom utworzonego we wrześniu 1942 roku. Rada była jedyną w okupowanej przez nazistów w Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady. Została uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad ustawą, która wprowadzi zakaz stosowania nasion GMO w produkcji pasz. Chodzi przede wszystkim o modyfikowaną soję. Jej ogromne ilości Polska importuje głównie z obu części Ameryki. Rocznie jest to 2,5 miliona ton. Tak duże zapotrzebowanie na soję wynika z tego, że jest ona najbardziej dostępnym źródłem białka, niezbędnego składnika przy produkcji pasz. Resort rolnictwa zamierza zniwelować przywóz GMO do zera. Nie stanie się to jednak od razu. Ewa Lech, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, powiedziała, że proces potrwa minimum 3 lata.
Ci, którzy są przeciwnikami wprowadzania tego zakazu, mówią o 10 latach, ci, którzy nie godzą się na przesuwanie zakazu w czasie, to właśnie mówią, że natychmiast trzeba od tego odejść. Przed ostatnią zmianą ustawy rząd proponował 4-letni okres, czyli do końca 2011 roku, z tego co pamiętam. No nie udało się, bo w Sejmie zostało to zmienione. Dzisiaj trudno mi zadeklarować. Zespół, który pracuje nad ustawą, posiłkując się opiniami tych gremiów naukowych i praktyków, określi ten termin. Na pewno nie będzie to styczeń 2019. To musi być przesunięte. Myślę, że minimum 2-3 lata.
Zezwolenie na stosowanie genetycznie modyfikowanej soi wygasa 1 stycznia 2019 roku. Resort rolnictwa podaje, że do tego czasu nie uda się zastąpić soi GMO innymi roślinami. W związku z tym do Sejmu trafił projekt ustawy przedłużający moratorium. Ministerstwo zapewnia, że będzie to już ostatni raz. Ustawa wprowadzająca zakaz stosowania nasion GMO w produkcji pasz ma być procedowana na początku przyszłego roku. O nadziei w wymiarze czujnego oczekiwania mówił Ojciec Święty podczas audiencji generalnej w Watykanie. W swoich rozważaniach papież wskazał, że Jezus chce, aby nasze życie było pracowite, abyśmy zawsze byli czujni. Co więcej, abyśmy z wdzięcznością i zadziwieniem przyjmowali każdy nowy dzień dany nam przez Boga. Każdego rana jest biała karta, którą, jak mówił Ojciec Święty, chrześcijanin zaczyna zapisywać dobrymi uczynkami. Poznawszy Jezusa, nie możemy czynić nic innego, jak tylko badać historię z ufnością i nadzieją, podkreślił papież Franciszek.
Jeśli pozostaniemy zjednoczeni z Jezusem, to zimno chwil trudnych dla nas nie sparaliżuje. Nawet jeśli cały świat miałby przemawiać przeciw nadziei, jeśli by mówił, że przyszłość przyniesie tylko ciemne chmury, to chrześcijanin wie, że w tej samej przyszłości znajduje się powtórne przyjście Chrystusa. Kiedy to się wydarzy, nikt nie wie, kiedy to się wydarzy, ale myśl, że u kresu naszej historii jest Jezus miłosierny, wystarcza, aby mieć ufność i nie przeklinać życia.
Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Zwrócił się też do naszych rodaków.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów, w szczególności organizatorów wystawy In Nomine Domini, zaprezentowanej na Uniwersytecie Urbanianum, poświęconej kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Wspomnienie tego wielkiego misjonarza, arcybiskupa Lusaki, który poświęcił życie pokornej służbie ludności Zambii, niech nas uwrażliwia na duchowe i materialne potrzeby narodów afrykańskich. Módlmy się za misjonarzy na całym świecie. Niech Bóg wam błogosławi.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.